Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam serdecznie gości. Elżbieta Królikowska-Ejwis, ekspert w sprawach polityki zagranicznej, publicystka. Witam serdecznie. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Boże.
Zapłać, kłaniam się.
Redaktor Samuel Pereira, szef portalu TVP Info.
Dzień dobry, witam.
I redaktor Stanisław Janecki. Publicysta. Kilkadziesiąt godzin trwały negocjacje w Brukseli w sprawie obsady unijnych stanowisk. Dla nas, Polaków, tym razem było to szczególnie emocjonujące. Trwała walka premiera Mateusza Morawieckiego i zbudowanej wokół niego koalicji w celu zablokowania kandydata, który upokarzał w przeszłości region Europy Środkowo-Wschodniej, Fransa Timmermansa. To się udało. A jakie komentarze do wyników tego szczytu? Posłuchajmy, zobaczmy.
Pan Timmermans nie zyskał akceptacji, bo wiele krajów różni się od niego w podejściu do tak ważnych kwestii jak nielegalna migracja. To my chcemy decydować, kto może u nas mieszkać, a nie komisja.
Po raz pierwszy złamano ten dyktat francusko-niemiecki. Pokazano, że trzeba się liczyć z państwami Wyszehradu i innymi państwami Unii Europejskiej.
Wszyscy musimy się cofnąć o kilka kroków, żeby dojść do porozumienia. Tylko tam mamy szansę podjąć ważne decyzje.
Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. I cieszę się bardzo, że tak się dzieje coraz bardziej.
Oczywiście te ustalenia szczytu musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Niektórzy spodziewają się tam dość twardego boju, więc pytanie, czy pani Ursula von der Leyen, wskazana na szefa Komisji Europejskiej, tą szefową pozostanie. Pytanie, czy Charles Michel, nie, to nie jest pytanie, on na pewno, Charles Michel na pewno będzie szefem Rady Europejskiej, zastąpi Donalda Tuska. Mamy też nowego szefa Parlamentu Europejskiego, pana Davida Sassoli. Jak ten układ można by podsumować? Czy to dla nas, dla interesów Polski, ale i interesów Unii Europejskiej, rozumiane jako pewne wspólne dobro, są dobre decyzje, dobry wynik szczytu? Ksiądz Henryk Zieliński.
Nie wiem, jaki będzie efekt tego wszystkiego, to znaczy wiadomo, przed czym żeśmy się uchronili. Dlatego, że pan Timmermans już w trakcie kampanii wyborczej do Europarlamentu przyjechał do Polski przecież i nie ukrywał, kogo wspiera. I nawet nie wspierał Platformy Obywatelskiej jako takiej, tylko wspierał środowiska homoseksualne i to, co reprezentuje Wiosna pana Roberta Biedronia. Więc uchroniliśmy się raczej przed czymś bardzo skrajnym w Unii Europejskiej. I gorzej pod tym względem chyba być, według mnie, gorszego kandydata na ten urząd być nie mogło. Natomiast to, co się stało jeszcze przy okazji, to myślę, że jedną z głównych wygranych mimo wszystko tego szczytu jest pani Angela Merkel. Dlatego, że obecna pani Ursula von der Leyen jest jej bardzo bliską przyjaciółką z tej samej partii i wydaje mi się, że Polacy niejako załatwili wybór tej kandydatki, której pani Merkel nie miała odwagi zaproponować jako sama. Nie miała odwagi zaproponować sama. Wobec tego to może mieć podwójny skutek. Nie tylko skutek ten właśnie dla Polski, że być może, znaczy znowu, ona nie jest obecna, pani von der Leyen nie jest wcale jakąś konserwatystką szczególną. Natomiast no na pewno jest to lepsza kandydatura niż pana Timmermansa. Natomiast zauważam już także po tym spotkaniu wczorajszym, chociażby w Poznaniu i wczorajszym, przedwczorajszym Grupy Zachodnich Bałkanów, że pani Merkel jakby zaczęła w tej chwili troszeczkę inaczej patrzeć na Polskę, a nawet spłacać pewien dług wdzięczności za to, że Polacy zagrali niejako w pewnej drużynie. Znaczy nie tylko, że zaczyna się liczyć z Polakami, a także pewien chyba dług wdzięczności, że przeszła kandydatka, która była w jej sercu, a nie była na jej ustach.
No to ciekawe spojrzenie i rzeczywiście taka analiza się narzuca, chociaż ja miałem też przyjemność uczestniczyć w kilku spotkaniach dla dziennikarzy, dla szerokiego grona dziennikarzy zorganizowanych przez polską delegację po powrocie z Brukseli i oni absolutnie zaprzeczali. Znaczy teza była taka, że Niemcy pełną mocą próbowali przepchnąć Timmermansa, bo taka była układanka szersza, także wewnątrz niemiecka, bo im się to opłacało. Ale oczywiście zgadzam się, że ta interpretacja też się narzuca.
Nie więc zawsze to, co się mówi oficjalnie, jest tym, o co tak naprawdę chodzi.
Oczywiście. Pani Elżbieta Królikowska.
Ja myślę, że to jest jeden z najważniejszych przekazów nowoczesnej, przepraszam, Unii Europejskiej. To znaczy fakt, że przepraszam, fakt, że nie można w tej chwili bezkarnie forsować kandydatów, którzy w drodze niedemokratycznej są wybierani, prawda, forsować ich na siłę, bo rzeczywiście miało być perpetuum mobile, to znaczy zapowiadano właśnie, że będzie, że wybieramy tych samych kandydatów lub klony tych kandydatów, którzy szpicem kandydatem, prawda, lub ich klony. To się po prostu nie udało. Okazuje się, że ta układanka rozpadła się i sądząc właśnie z reakcji niemieckiej prasy, Polska odegrała w tym ogromne znaczenie. Oczywiście potem poszło to efektem domina właśnie, profesor Krasnodębski nie został wybrany.
W zemście, ale, jak się mówi,
tak, oczywiście
w
akcie
Polski.
Zemsty, ale to było niezwykle ważne właśnie dla samopoczucia przynajmniej połowy członków Unii Europejskiej, czyli 250 milionów ludzi. Dlatego, że w tej chwili już wiemy, Timmermans prawdopodobnie będzie się starał właśnie o posadę komisarza, prawda? Ale to już jest człowiek właśnie z przeszłością. Człowiek właśnie, w którego życiorysie, który został odrzucony, prawda? Już to inaczej się zupełnie, jak gdyby inaczej się inną ma moc sprawczą. Druga sprawa, ta Ursula von der Leyen. To jest zawsze, kiedy przychodzi właśnie nowa postać, której my nie znamy. My wiemy tylko, że ona jest tak zwaną umiarkowaną konserwatystką, no, znaczy taką jak Theresa May, prawda, konserwatystką, taką jak był Sarkozy we Francji.
To oznacza,
typu,
że są,
to
na przykład, dumni z tego, że popchnęli postulaty środowiska
LGBT. Tak, że akceptuje, no, oczywiście tak związki, prawda, jednopłciowe, adaptacje.
Wspiera je.
Tak zwany, tak zwana umiarkowana, jak to się mówi teraz, konserwatystka. Ale razem z nową osobą, jak gdyby, Timmermans już widać właśnie, nawet dla własnego środowiska, że jest zgraną kartą. Natomiast za tą nową postacią mogą iść jednak właśnie pewne nowe rozwiązania. Być może, że ona zaadoptuje się łatwiej właśnie do jak gdyby nowej sytuacji wzrastających właśnie tych sił konserwatywnych, prawda, Włochy, Polska i tak dalej. Ale jeszcze, jak się okazuje, że wzrastający opór w samej strukturze Unii Europejskiej. Tak. Jest to na tyle silne, że trzeba się z tym liczyć.
Ten Timmermans był bardzo forsowany, bo tam te opowieści czy relacje zza kulis tego szczytu wskazują na to, że gdy upadł jako kandydat na szefa Komisji Europejskiej, wrócił jako kandydat na tego szefa dyplomacji, wysokiego przedstawiciela do spraw kontaktów zagranicznych Unii Europejskiej i wracał wielokrotnie w różnych rolach, więc był promowany, ale tutaj Samuel Pereira, Stanisław Janecki, też znawcy polskiej polityki i pytanie o ten kontekst polski. Czy tu można mówić o jakimś triumfie premiera Mateusza Morawieckiego? No kilkadziesiąt godzin takiego boju. Przecież ta koalicja, którą stworzyliśmy, to jest koalicja maluchów europejskich, często łatwych do zastraszenia, bardzo takich wrażliwych na presję ze strony Niemiec, Francji, łatwych do kupienia. Udało się to utrzymać. Ja myślę, że jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które może powiedzieć nie koalicji francusko-niemieckiej i politycznie przeżyć. To naprawdę jest coś. Samuel Pereira.
No, to jest też, jeśli chodzi o wynik dla Polski, to jest tak, że zablokowanie niekorzystnego dla Polski kandydata jest również sukcesem. Znaczy mówienie, że nie było propozycji, to Donald Tusk przez kilka dni suflował, że nie było żadnej kontrpropozycji i że w związku z tym nie jest to sukces, nie jest prawdziwy. Znaczy wybór dotyczy najważniejszego człowieka, polityka w Unii Europejskiej i z polskiego punktu widzenia osoby, która była zacietrzewiona na punkcie naszego kraju i zablokowanie jej jest pewnym sukcesem. Co do pani Ursuli von der Leyen, to wiadomo, będziemy obserwować, jak ona będzie się zachowywać w Komisji Europejskiej, ale to, że ma podobne do Polski spojrzenie na sprawę obronności, na sprawę NATO i na sprawę Rosji, myślę, że jest dla nas kluczowe. Jest dla nas korzystne na wspólny rynek, na na politykę zagraniczną, na relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Na to, czy warto mieć dzieci, bo ma 7.
Tak, no, na politykę rodzinną rzeczywiście też może to jakoś wpłynąć, ale dla mnie ciekawe było, co się stało później, czyli najpierw Donald Tusk, który próbował jakoś przekierować dyskusję na pole właśnie takiej krytyki państw Europy Środkowo-Wschodniej, pokazało, że było niezadowolenie również po wyborze na to rozwiązanie. I to, co się stało w Parlamencie Europejskim, kiedy europoseł González, czyli wiceprzewodniczący największej grupy chadeckiej w Parlamencie Europejskim, który w imieniu EPL-u bardzo ostro zaatakował Donalda Tuska, wskazując, że to on jest winny temu, że nie było żadnego kandydata z Europy Środkowo-Wschodniej. I to pokazuje nowy kontekst tej sytuacji, czyli Donald Tusk publicznie dla polskich dziennikarzy atakuje, czy tam może krytykuje Mateusza Morawieckiego, że nie było żadnego kontrkandydata z Europy Wschodniej, a tutaj z jego rodzimej grupy, z jego rodzimej frakcji polityk mówi, że to jest jego wina i mówi to bezpośrednio i krytykuje sposób wyboru. Przecież nieoficjalnie mówiło się, że lista została ustalona już na szczycie w Osace, tak?
Pod koniec czerwca. Tak to zostało nawet więc nazwane. To specyficzny sposób formy demokracji, chociaż dla ludzi z Europy Środkowo-Wschodniej jest znany. To się kiedyś nazywało
premier
centralizmem.
Premier Włoch powiedział, że ja nie słyszałem tego, więc zaszła pewna konsternacja, prawda? Więc
to się kiedyś nazywało za PRL-u centralizmem demokratycznym, że w kopercie przyjeżdżały już wszystkie, prawda, decyzje. Stanisław Janecki i jego spojrzenie na ten szczyt, na jego efekty?
Rzeczywiście w Osace zrobiono szwindel duży, ale Emmanuel Macron się wykpił i tym szwindlem obarczył Donalda Tuska. Powiedział, my tak sobie gadaliśmy, a przyszedł Tusk, przychodził z tragarzami i uznał, że to jest oficjalne stanowisko Rady Europejskiej. Przecież nikt od niego tego nie wymagał, czyli klasyka, zakpił sobie z Donalda Tuska, co robi już od jakiegoś czasu, ale trzeba powiedzieć, że przewodniczący Rady Europejskiej zachował się jak słup po prostu, nic właściwie tam nie załatwił, tylko odbierał telefony od Macrona i od Merkel, słuchając, jakie są kolejne kandydatury, bo powiedzmy sobie szczerze, że pani Ursula von der Leyen nie jest kandydatem z kapelusza, ona była jako drugi krok w opcji niemieckiej, tylko nie była oficjalnie zgłaszana oczywiście. Natomiast co oznacza dla Polski wyeliminowanie Timmermansa jako szefa Komisji Europejskiej? Bo on może rzeczywiście wypłynąć jako wiceszef Komisji, chociaż rząd holenderski nie musi go poprzeć, bo jest w opozycji jednak. Mimo wszystko, mimo sukcesu w wyborach europejskich Partii Pracy, do której on należy, to może się tam znaleźć. Dlaczego to jest dla Polski korzystne? Dlatego, że Timmermans oprócz tego, że miał sprawić, że Unia będzie ewoluowała w taką stronę, trochę jak Martin Schulz przedstawił swego czasu, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czyli Unię dwóch albo trzech prędkości nawet, i z dużym postawieniem na strefę euro, z takim dyktatem strefy euro, kto nie chce, to jest wykluczony, i z oddzielnym, dużym budżetem strefy euro, bo ten, który przyjęto, to jest malutki, jak na Unię 800 milionów euro, to jest fundusz techniczny. I oprócz tego, że on miał właśnie do takiej ewolucji Unii doprowadzić, to on miał być batem na wszystkie kraje, które się przeciwstawiają tej linii rozwoju Unii.
Gazeta Michnika pisała, że Timmermans miał dać popalić Prawu i Sprawiedliwości.
To, oczywiście.
To też ciekawa koncepcja demokracji unijnej, w której szef Komisji Europejskiej ma dać komuś popalić.
Taką funkcję takiego karbowego spełnić wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, więc było bardzo ważne, żeby go zablokować, ponieważ Jean-Claude Juncker przy wszystkich swoich wadach nigdy się nie odważył tak daleko posunąć w tej rozprawie. On zresztą tonował tam nastroje. I w efekcie jakie mamy rozdanie? Rozdanie otóż mamy takie, że dwa najważniejsze stanowiska obsadziły Niemcy i Francja. Dlaczego dwa najważniejsze? Bo najważniejsze jest przewodniczący Komisji Europejskiej.
I oczywiście. Bank Centralny pewnie.
I Bank Centralny Europejski przez Christine Lagarde. I to są kluczowe miejsca. Czy to jest dobrze dla Polski? To jest lepiej niż gdyby były postacie, które zwykle były wykorzystywane przez Niemcy i Francję do różnego rozdania. Ponieważ ja twierdzę, że kiedy bezpośrednio politycy czy osoby z Niemiec i z Francji są na tych stanowiskach, to one są znacznie powszechniejsze powściągliwsze niż wtedy, kiedy działają poprzez słupy, tudzież ludzi wystawionych. Taką rolę miał odegrać Franz Timmermans, miał być absolutnym słupem niemiecko-francuskim. On oczywiście ma własny temperament i własne poglądy, ale miał zdecydowanie aktywniej i gorliwiej realizować plan niemiecko-francuski, czy bardziej francuski, niż ktokolwiek inny. W związku z tym wykluczenie Timmermansa ma duże znaczenie, a Ursula von der Leyen będzie znacznie bardziej powściągliwa, niż byłby Holender na tym
także
stanowisku.
Także dlatego, że wie, że jeżeli się Polsce za bardzo nadepnie na odcisk, to Polska potrafi się odwinąć. I ostatnie zdanie Samuel Pereira w tej sprawie.
Bo dobrym kierunkiem i nadzieją jest właśnie ten fakt, że zaczął się szczyt od planu pokazania miejsca w kącie Europie Środkowo-Wschodniej, a teraz w Parlamencie Europejskim reprezentant EPL-u publicznie staje jako rzecznik interesu. Nawet jeśli to jest z pewnego, cele są bieżące i żeby tą sprawę rozstrzygnąć, to myślę, że to jest dobry kierunek.
Tylko nie miejmy złudzeń, że Unia Europejska się zdemokratyzowała. Jedyną demokratyczną instytucją jest Parlament Europejski, natomiast wszystkie inne decyzje zapadają za kulisowo i na zasadzie szantażu, kupowania, straszenia i działają cztery państwa de facto, po tym jak Wielka Brytania wypadła, a Włochy przeszły na drugą stronę, które szantażują te pozostałe, one wchodzą w różne koalicje i tu jeśli się zmieniło, to na gorsze.
Ale jedno zdanie tylko, podsumowania. Ja przedarłam się właśnie przez prasę francuską, niemiecką i brytyjską i tylko brytyjska dokonywała podsumowania pracy tej kadencji właśnie całej Unii Europejskiej. Właśnie. Na co zwracano uwagę? Na to dokładnie, co konserwatywna prasa w Polsce. To znaczy, czy też media w Polsce. To znaczy, nieumiejętność prowadzenia negocjacji Brexitu. Przecież ja pamiętam sytuację właśnie przed 2015, prawda, 2015 rokiem, kiedy David Cameron błagał dosłownie Unię Europejską, żeby rozpoczęła negocjacje, żeby rozmawiała. Oczywiście, tak. Przecież Brexit został spowodowany twardą postawą Unii Europejskiej. Druga sprawa właśnie, no kryzys imigracyjny. No, na taką skalę kryzysu imigracyjnego w nowoczesnej Europie nie było. No kryzys euro i tak dalej. To znaczy, no niestety ta kadencja była bardzo, bardzo słaba.
W Polsce też pytanie, kto będzie rządził w kolejnej kadencji, te wybory parlamentarne jesienne już dzisiaj są, no można powiedzieć, na agendzie naszej dyskusji też trwa kampania. Politycy obu opcji, wszystkich opcji ogłaszają, że wakacji nie ma. Sporo tutaj pytań. W Katowicach konwencja Prawa i Sprawiedliwości, duże spotkanie programowe zatytułowane Myśląc Polska 2019. Może właśnie zerknijmy, co tam w tej chwili się dzieje. Kolejne debaty, kolejne przemówienia. 450 uczestników w sumie tego spotkania, tej konwencji. 16 paneli tematycznych. Ja tutaj wydrukowałem sobie dokładnie rozpiskę. O czym tam rozmowa w Katowicach? Polska, wieś i rolnictwo, energetyka, bezpieczeństwo energetyczne, system zdrowia, Śląsk 2030, szkoła dla innowatora, społeczeństwo bez barier. No tak Trójmorze, no właściwie cały obszar, można powiedzieć, rzeczywistości. A w tym czasie, proszę Państwa, opozycja pojechała w teren. No i wczoraj po południu w internecie pani Barbara Nowacka, która ma współtworzyć sztab wyborczy tej koalicji opozycyjnej, opublikowała taki filmik z Węgrowa i wstrząsnął on wieloma osobami. Posłuchajmy i zobaczmy wspólnie, co to jest.
Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie.
Pan mnie denerwuje.
Duży śmiech Bartosza Arłukowicza z spotkanego człowieka, który no nie wiemy, czy on jest za PiS-em, czy przeciwko PiS-owi, ale to nie ma znaczenia. No, chodzi o to, że polityk przyjeżdżający do Węgrowa i w takim, prawda, tonie jakby paniska, pouczający wyborców, czy śmiejący się z wyborców, to jest coś niezwykłego. Co się dzieje na polskiej scenie politycznej? Czy opozycja wykorzystała te miesiące, te tygodnie, to już ponad miesiąc, od wyborów majowych? Czy Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie z Platformą, czy pójdzie samo? Czy Wiosna Biedronia dołączy do koalicji opozycyjnej, czy nie dołączy? Proszę księdza, jak to czytać, całą tę układankę, co tam się kotłuje po tej stronie opozycyjnej?
Najpierw komentarz krótki do tego filmiku. w ten sposób to się nie zachowują politycy. Tak się zachowuje banda wyrostków przed sklepem monopolowym. I to chyba tak tylko trzeba skomentować.
Mocno to ksiądz.
Ale tego się nie da inaczej. Wyśmiewanie się z ludzi pod sklepem to jest nie na miejscu po prostu. Nie tak się zwiedza Polskę. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili partie polityczne szukają miejsca, nie tylko miejsca swojego na scenie politycznej, kto z kim, komu z kim opłaca się pójść, ale także niektóre z nich chyba szukają sposobu na przetrwanie. W przypadku PSL-u, jeżeli dalej będzie tkwić w tej koalicji z SLD i z Platformą Obywatelską i z dawną Nowoczesną, już w tej chwili, to praktycznie można powiedzieć, że PSL od tych wyborów przestaje istnieć. I oni sobie chyba z tego doskonale zdają sprawę.
Ale czy można dwa miesiące temu klaskać, co czynił pan Kosiniak-Kamysz po przemówieniu pana Jażdżyckiego, gdzie porównano katolików do świń, a dzisiaj mówić o tym, że się tworzy blok chadecki?
Panie redaktorze, problem polega na tym, że
to jest
wewnętrzny problem PSL-u, dlatego że pan Kosiniak-Kamysz, według mojego rozeznania, nie jest reprezentatywny dla dołów społecznych PSL-u. Mhm. PSL, jego zaplecze, to są zwykle ludzie, to w większości jest wieś, a nie wychowani i wykształceni w mieście lekarze. Nie oszukujmy się. Co wspólnego ma pan Kosiniak-Kamysz z wsią, oprócz tego, że kieruje partią, która się tytułuje Wiejską Ludową Chadecką. Więc tu jest problem. Wydaje mi się, że PSL traci swoją tożsamość, utracił w pewnym momencie, szukając właśnie jakiejś nowej swojej tożsamości. Oni mieli problem, ponieważ zdawali sobie sprawę, że ich elektorat jest elektoratem czysto wiejskim. Zatem ten elektorat w dużej mierze miał swoje zaplecze dotąd na przykład w ochotniczych strażach pożarnych, w różnych kółkach rolniczych, w takich organizacjach wiejskich bardzo dynamicznych. Postanowili zawojować miasta również i w związku z tym wybrali na prezesa kogoś, kto ze wsią nie ma nic wspólnego i ze wsią ma się nie kojarzyć. Utracili wieś. Miast nie zdobyli. I oni szukają dramatycznie swojej tożsamości i sposobu na przetrwanie.
Cytując klasyka, rubla nie zarobili, cnotę stracili, Samuel Pereira. Co się wyłoni z tej kotłowaniny po lewej stronie? Biedroń i pytanie o jego przyszłość. Polskie Stronnictwo Ludowe. I tu taki chyba klincz, bo wydaje się, że PSL mówi, możemy z Platformą, ale bez Wiosny, a Platforma chce wziąć wszystkich, tak, pod jeden sztandar, jeden szyld. Czy to są tylko jakieś targi, czy rzeczywiście może z tego się wyłonić coś innego niż powtórka z Koalicji Europejskiej?
Po pierwsze, sam fakt, że Koalicja Europejska tak krótko przetrwała, przynajmniej mówiąc dzisiaj, bo czekamy oczywiście na decyzję PSL-u, też o czymś świadczy, że to była koalicja na jedne wybory i to też dla wyborców nie jest czytelny i wiarygodny przekaz. Co do tej konstatacji bardzo ciekawej, że PSL próbuje zawojować miasta i trochę odwrotnie Platforma Obywatelska próbuje zawojować prowincję i wychodzi jak to wychodzi. Czyli mieliśmy pierwsze dni po wyborach takiej dosłownie chwilowej skruchy, że trzeba jednak nie pogardzać wyborcami, że może trzeba zrozumieć, dlaczego tak głosują. To potrwało chyba z tydzień, dwa. Mieliśmy później...
No, ale jest pan Arłukowicz, jest właśnie pani Nowacka, jest no, pan Brejza. Oni mają być nową odsłoną opozycji. Oni mają pojechać w
pan
teren
Arłukowicz
i ludzi
był
nie,
ministrem...
przekonać, czy wyszydzić, czy zreedukować, ale mają coś z tych ludźmi zrobić, żeby już nie głosowali na prawicę.
Taki był cel, żeby porozmawiać i posłuchać ludzi. Wyszło tak, że Bartosz Arłukowicz, który był ministrem do spraw wykluczonych, zachowuje się po prostu jak, no nie chcę używać mocnych słów, ale po prostu jak pan z miasta, o tak może powiem, a pani Barbara Nowacka, która ma być twarzą lewicy prospołecznej, bliskiej ludziom, klaszcze temu, publikuje ten filmik zachwycona i już dawno myślę, jeśli kiedykolwiek zapomniała, czym jest lewica w tym znaczeniu prospołecznym. Co do tych układanek, już kończąc, no to też jest znowu ten sam przekaz dla wyborców. Prawo i Sprawiedliwość ma kongres programowy, dyskutuje, można zgadzać się bądź nie zgadzać, ale jest pewna wizja, pewne pomysły, a z drugiej strony kotłowanina o stołki, Biedroń obiecuje, że nie pójdzie do Europarlamentu, później idzie, że pójdzie sam, teraz mówi, że może z Koalicją Europejską, albo
tak, no
może
z
nową lewicą. SLD też nie wie, na czym stoi, bo tworzy listy w tym momencie, a Schetyna tak naprawdę wydaje się niezainteresowany w ogóle rozmowami. W Platformie Obywatelskiej są wściekli, że wprowadził SLD-owców do Europarlamentu, więc też nie chcą rozmawiać o poszerzaniu tych list.
SLD może nie być w koalicji z Platformą?
Moim zdaniem jak najbardziej. Może się okazać, że pójdzie na przykład tylko z Zandbergiem albo z Zandbergiem i Biedroniem, aczkolwiek z Biedroniem to chyba nikt nie wie do końca, o co mu tak naprawdę
inna
chodzi.
Inna rzecz, że rzeczywiście gdyby Grzegorz Schetyna myślał realnie do przodu, to ta opozycyjność jego formacji jest bardzo prawdopodobna i z tego punktu widzenia lepiej iść samemu. Znaczy ja myślę, że z punktu widzenia interesu Grzegorza Schetyny i jego szans przetrwania jako lidera dużej partii politycznej, to żadna koalicja nie jest opłacalna. Ale Stanisław Janecki, też rozmawialiśmy wcześniej, stawia tezę, wiem, że tak uważasz, że jednak ta kampania opozycji będzie niezwykle brutalna. Znaczy, że czegoś takiego nie widzieliśmy, że to będzie 1000 Wietnamów w cudzysłowie, które będzie urządzane Prawu i Sprawiedliwości.
Powód jest prosty. Oni w gruncie rzeczy już się pogodzili z tym, że przegrają. Dlatego, że te trzy partie, o których mówimy, Wiosna, SLD i PSL, walczą o życie, czy o przekroczenie progu. Każda z nich walczy o życie. Raczej pytanie nie jest takie, czy Platforma zechce SLD, tylko czy SLD zechce się odczepić od Platformy. Bo to jest huba, która na Platformie się pożywiła 5 mandatami do Europy. No tak, ewidentnie to jest huba i teraz jak rozmawiam z ludźmi z Platformy, to mówią, zróbcie coś, żeby te pijawki się od nas odczepiły, bo oni nam psują wizerunek, nawet jak mamy zepsuty. I te trzy partie walczą o życie, więc będą próbowały wybrać taki wariant, który pozwoli im przetrwać i prawdopodobnie im mniejsza koalicja dla tych poszczególnych partii, tym lepiej, bo w tej większej właśnie stracą życie, bo co przyjdzie po wyborach? To, co przyszło po wyborach europejskich, czyli rozliczenia wewnętrzne. W PSL-u one są na razie zahamowane, ale przecież każdy, kto potrafi liczyć, widzi, że albo ludzie wcześniej głosujący na PSL głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, albo nie poszli do wyborów. Czyli nie poszli dlatego, że to było wotum nieufności w związku z tym lewicowym charakterem tego bloku. I teraz Władysław Kosiniak-Kamysz robi jedyne, co racjonalne jest, czyli spróbuje robić z PSL-u klasyczną europejską partię ludową. Ludową w takim sensie, że trochę konserwatywną, trochę chadecką, ale też trochę postępową, tylko nie za bardzo, bo polska prowincja taka nie jest, chociaż Władysław Kosiniak-Kamysz wyraźnie, widzę, teraz się orientuje na miasta do 50 tysięcy mieszkańców.
Natomiast co PSL pójdzie razem z Platformą?
Co do samej Platformy. PSL złoży ofertę Platformie, żeby się przyłączyła do niego po prostu, co oczywiście nie zostanie wysłuchane. Natomiast Platforma, myślę, i Grzegorz Schetyna rozważają taki wariant, który będzie najkorzystniejszy dla nich. I dlaczego ta kampania będzie taka brutalna? Dlatego, żeby przygotować Platformę właśnie na kolejne 4 lata w opozycji. Jako najsilniejszą, taką, która się potrafi stawiać Prawu i Sprawiedliwości, a nie tylko się stawiać, ale poprzez ten 1000 Wietnamów realnie podważać legitymację tej władzy.
Widzimy brutalny atak w tych dniach, chociażby na panią prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską też pokazuje, jak gdyby, jaki to będzie styl, prawda, debaty, czy chociażby atak na pana marszałka Terleckiego za to, że oficjalnie w Sejmie po prostu spotkał się z firmą, która chciała zaprezentować jakiś swój pogląd. Taki to jest nazywane lobbingiem, co jest kompletnie odwróceniem znaczenia tego słowa. Ale pani Elżbieto, pani jak patrzy na tą polityczną układankę?
Właśnie. Wczoraj wysłuchałam uważnie wystąpienia premiera Glińskiego. I to było bardzo dla mnie interesujące, dlatego że widzę, jak bardzo przez ostatnie 6-7 lat Prawo i Sprawiedliwość nauczyło się funkcjonowania państwa, czy też demokracji, która przekłada się na dzień codzienny obywatela. Ja pamiętam 6-7 lat temu, kiedy miałam wykład w Sejmie właśnie dla klubu Prawa i Sprawiedliwości, pytania, które padały, no, świadczyły o tym, że no, niewiele na ten temat jeszcze wówczas wiedziano. A w tej chwili ja widzę, że właśnie, że niezwykle szybko Prawo i Sprawiedliwość się uczy. I dla mnie 3 elementy są takie najważniejsze, które podjęło właśnie i które są typowe dla konserwatystów, powiedzmy starych w demokracji, jeszcze przed 10 laty czy 15, bo teraz jest już trochę inaczej. Sprawa pierwsza. Jest to jedyna partia, która zdaje sobie sprawę z usługowego charakteru władzy w stosunku do społeczeństwa. Druga sprawa, obecność wartości w programie partyjnym. Przecież jeżeli nie ma wartości, to nawet nie wiadomo, czy to jest program konserwatywny, czy lewicowo-liberalny, prawda? Takie jak interes państwa, jak patriotyzm, jak prawda, jako podstawowy element rozpoznawania rzeczywistości i tak dalej. I trzecia sprawa, transfery te socjalne. Przecież już od 15-20 lat nie ma na świecie partii konserwatywnej, która nie miałaby szerokiego segmentu socjalnego. Nie ma takiej. Weźmy Wielką Brytanię, weźmy Francję, weźmy Niemcy właśnie. Coraz szersze. I Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło właśnie po tę prawdę. To znaczy najpierw to jest z jednej strony stosowanie się do wartości, to znaczy jak gdyby wspomaganie nieuprzywilejowanych, prawda? Ale z drugiej strony jest pewien, to jest pewien zamysł taki i pomysł na wygraną właściwie, prawda? Dlatego, że zabrano lewicy, konserwatyści na świecie zabrali lewicy najważniejszą sprawę, to znaczy opiekę nad nieuprzywilejowanymi. To znaczy, w tej może, chwili konserwatywne partie to robią.
Może w Polsce bardziej, tak?
I ale jeszcze też jedno zdanie właśnie. Ja nie myślę, że nie prorokuje naszej opozycji zwycięstwa, bo po pierwsze właśnie wyjechali, prawda, na prowincję, wiedząc, że wiedzą lepiej. Przecież oni są przekonani, że wiedzą lepiej, w związku z czym ci, którzy tu przed sklepem, prawda, którzy ta rozmowa Arłukowicza świadczyła o tym, właśnie, że no przestań pan gadać w ogóle, idź pan stąd, prawda, bo przeszkadzasz tutaj w wizerunkowych naszych sprawach. Czyli właściwie będą do końca, jak gdyby opozycja, to znaczy do ostatniego dnia przed wyborami, będzie jedyną formą, jak gdyby funkcjonowania, będzie generowanie konfliktów dla integrowania elektoratu.
Tak, jedno zdanie, to jest szokujące, że po 15 roku, kiedy padło to słynne weź kredyt i zmień pracę i weź kredyt do młodego człowieka, ta postawa się nie zmieniła. To jest jedna rzecz. A druga, jeszcze tylko zdanie o PSL-u. Dla mnie szokujące było, że w tej kampanii ostatniej PSL razem z Platformą wykpiwał ten program Krowa Plus i dopłat na zwierzęta, żeby tak, znaczy w skrócie mówiąc, żeby zdrowa była żywność.
Czyli chodzi o zwierzęta hodowane w tradycyjny sposób najkrócej,
to, że biorąc, PSL nie z fabryk żywności. To wyśmiewał, to dla mnie było po prostu szokujące i do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć.
Ten program właśnie w tych dniach jakoś przekuwany jest w konkret, ale miałem trochę inny plan na koniec salonu dziennikarskiego, ale wybaczą Państwo, bo bardzo mnie poruszył felieton, który znalazłem w tygodniku Idziemy, właśnie księdza Henryka Zielińskiego. Felieton o trudnej sprawie, o trudnym temacie, o księżach, którzy porzucają kapłaństwo, odchodzą ze stanu duchownego. Przed poprzednim salonem proponowałem, żebyśmy o tym porozmawiali. Ksiądz powiedział wtedy, muszę dokładnie zbadać te przypadki, które były głośne. W tym jeden bardzo mocno opisywany, to znaczy ksiądz ogłosił, że odchodzi z kobietą, zwiąże się z kobietą po procesji Bożego Ciała, a część wiernych biła mu brawo, co miało jakiś element no też wstrząsu dodatkowego, tak bym to ujął. Zbadał ksiądz te sprawy. Co się dzieje? Czy jakiś duży kryzys kapłaństwa?
Ja wtedy nie chciałem się wypowiadać, dlatego że wtedy, gdy te rzeczy się działy, to byłem akurat w Medjugorje u księdza arcybiskupa Henryka Hozera, więc nie mogłem się wypowiadać na ten temat. To jest fragment szerszego procesu. Mianowicie żyjemy w kulturze, gdzie wszystko się wynosi na zewnątrz i w pewnej takiej kulturze talk show. I niestety nie pierwszy to przypadek, kiedy to odejścia z kapłaństwa zdarzały się zawsze. Ja podkreślam, że odejścia z kapłaństwa zdarzały się od wieczernika. W czasie ostatniej wieczerzy jeden z uczniów odszedł w ciemność. To się zawsze zdarzało. Natomiast problem polega na tym, że zawsze patrzono na to jednak jako na no właśnie problem Kościoła, jako na dramat człowieka, który się załamał, który zdradził. Natomiast w tej chwili zaczyna się to, i to nie to, że media wyciągają, tylko sami zainteresowani, często począwszy od owego proboszcza dominikanów w Gdańsku, który po zakończonej mszy świętej obwieścił, że to jest przed paroma laty, że to jest ostatnia msza święta i dziękuję za.
I też ksiądz stwierdza, że potem to jest ścieżka do bycia celebrytą i do władzy, do pieniędzy i że ci ludzie dalej w mediach jakby pełnią rolę autorytetów,
dlatego, że
w sprawach Kościoła.
Zwróćmy uwagę, że wielu celebrytów występujących w tej chwili w mediach to są eks-księża, którzy tak naprawdę tylko dlatego są hołubieni, że są eks. Dlatego, że się tworzy taki model przekraczania w tej chwili wszelkich granic człowieka wyzwolonego, również ze wszystkich ślubów, zakonnych, kapłańskich, jakichkolwiek. Kto potrafi przekraczać wszelkie granice, no to wtedy jest kimś. A jeżeli jeszcze on będzie zręcznym narzędziem w jakimś kwestionowaniu i rozmywaniu nauczania Kościoła, to tym bardziej. Ja się boję generalnie i sam bardzo uważam na to, żeby się nie stać też celebrytą. Dlatego, że w momencie, kiedy ksiądz ma jakieś drogie hobby chociażby, jakieś drogie zainteresowania i w tej chwili zwróćmy uwagę, że często robi się programy o księżach, którzy ten chodzi na siłownię, ten jest kulturystą, ten jeździ drogim motocyklem i on już jest bohaterem. Tylko, że w pewnym momencie on nie jest bohaterem wierności Chrystusowi, wierności Kościołowi, tylko no właśnie celebrytą. A drugie dno tego wszystkiego to reakcja społeczeństwa właśnie, że no normalnie jednak, gdy ktoś się dowiaduje, że no rozgrywa się pewien ludzki dramat jednak, pewna niewierność, zamiast zasmucenia i modlitwy pokutnej pojawiają się brawa. To znaczy, że również jako społeczeństwo, zamiast wymagać od księży wierności, wymagajmy od księży wierności, wierności Chrystusowi, a nie nagradzajmy brawami niewierności.
To pełny artykuł na ten temat w tygodniku idziemy, a tu jeszcze chciałbym pozostałych gości zapytać, czy sądzicie, że też jesienna kampania będzie powtórką ataku na Kościół katolicki? Czy ona będzie, czy ta koalicja opozycyjna znowu podejmie ten wątek? Wiemy, że kolejny odcinek filmu na tematy no, pewnych zdarzeń pedofilskich w Kościele są szykowane. Kolejne już nawet dwa, o dwóch odcinkach się mówi, więc pytanie, czy to podglebie jakby zostanie użyte rzeczywiście do takiego politycznego uderzenia na Kościół przed wyborami.
Nie, to już się zdewaluowało po prostu. A poza tym tu zostały odwrócone porządki i to opozycji wyraźnie szkodzi. To znaczy odwrócone w ten sposób, że kiedyś atakowano Prawo i Sprawiedliwość jako tę partię, która ingeruje w życie prywatne ludzi. Także w stosunek
zagląda
do wartości.
Zagląda pod kołdrę, tak.
Obrazowo. Natomiast tymi filmami, bo to przecież zaczęło się od kleru, a także taką kampanią antyklerykalną, bo trzeba powiedzieć, antyklerykalizm był zawsze silny jednak w polskim społeczeństwie. Nawet tym przedwojennym. On miał taki charakter ludowy, to już nawet występuje u Wyspiańskiego w oryginale klątwy, która nie ma nic wspólnego z tą klątwą w Teatrze Powszechnym oczywiście. Więc oni już się zorientowali, że odwrócenie tych ról, że my zaglądamy ludziom pod kołdrę, o nie, to jest niebezpieczne, bo zaczną, przestaną nas lubić.
Cały czas przechodzą wulgarne parady, w których Najświętszy Sakrament jest przerabiany
to
na
prawda,
jakieś genitalia.
To prawda, tylko że to już nie jest nośne. Znaczy, jeśli coś zawiodło jako narzędzie wyborcze, no bo zawiodło zdecydowanie, przecież pokładano nadzieję, że to będzie decydujący cios. Ja tam nie wierzę w przypadki, więc premiera tego dokumentu, tylko nie mów nikomu przecież, bo obliczono na to, że to dobije już po prostu pewną tendencję. Natomiast to się nie stało. W związku z tym teraz jest lansowany drugi model, czyli rozwiązłość polityków. To znaczy wszystkie wady, jakie mają tam cudzołóstwo, to jest drobiazg, narkotyki, związki jednopłciowe i film taki pana, to, który bardzo nachalnie się lansował.
Tak, film pana, który ma rzeczywiście obnażyć PiS. Samuel Pereira i potem pani Żwyta Królikowska-Ewis, ale już proszę o zwięzłe wypowiedzi szczególnie.
Ten cykl z filmem Sekielskiego był rzeczywiście ciekawy. Był Jarzdzewski, reakcja Prawa i Sprawiedliwości, bardzo ostra i film. I w mojej ocenie to był pewien plan rozpisany na rolę, że ten film miał być odpowiedzią na sprzeciw Jarosława Kaczyńskiego. Nie wyszło, bo też później było jasne stanowisko nie dla pedofilii wszędzie. I dlatego myślę też Sekielski się wycofał z wypuszczenia drugiej części przed wyborami. Jeśli chodzi o temat LGBT, no widać ewidentne wycofanie. Dlaczego? To już powiedział Rafał Grupiński na marszu, spytany, że prowincja tego nie zaakceptuje, wyborcy ze Świebodzinia.
Rozumiem, pani Żwyta Królikowska.
Trudno mi się zgodzić właśnie z tym, co usłyszałam przed chwileczką. Moim zdaniem będzie to samo, tylko więcej. A dlaczego? Dlatego, że po prostu opozycja nie zorientowała się, że to nie są problemy, tematy nośne. To po pierwsze. A po drugie, nie potrafi inaczej. będzie generowała nadal konflikty dla integracji właśnie swojego elektoratu, czyli będzie to samo, tylko więcej.
Też bym nie lekceważył tego, co mówi pani Elżbieta Kulikowska-Ewis, że rzeczywiście nie ma tam za dużo innego paliwa, w związku z czym być może to, chociaż nieskuteczne, tu też zgoda,
tak, ale oni
będzie użyte.
I jeszcze ksiądz...
Mi się wydaje, że rzeczywiście, że pójdą w tę samą stronę dalej, że się nie uczą. Natomiast bardzo dobrze, że powstaje w tej chwili ta komisja do spraw zbadania przypadków pedofilii w ogóle, we wszystkich środowiskach. Bo chodzi o to, żebyśmy chronili dzieci we wszystkich środowiskach, niezależnie od tego, jak to powiedział tutaj, muszę zacytować Jarosława Kaczyńskiego, czy ktoś chodzi w sutannie, czy w todze akademickiej, czy działa w kulturze.
Podobno ta komisja do zbadania tych przypadków pedofilii w świecie celebryckim, czy jej perspektywa budzi popłoch. Takie do mnie dochodzą informacje, a ja pozdrowię jeszcze stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co bardzo dziękujemy. To jest Radio Warszawa, współgospodarz programu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Głos w Pelplinie, Nadzieja w Łomży, Radio Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. Elżbieta Królikowska-Ewis, dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Samuel Pereira, dziękuję. Stanisław Janecki, dziękuję. Michał Karnowski, do zobaczenia. Jak zawsze w sobotę, kwadrans po 9:00, Salon Dziennikarski.